Słuchajcie, a więc dzisiaj to, co powiedziałem, kończymy cykl służby wykorzystującej dary, ale nie byłbym sobą, gdybym nie rozpoczął od tego, co zwykle. A więc kiedy zapytam o 5 celów Kościoła, myślę, że tym bardziej, że dzisiaj nagroda jest, jak powiedziałem, szczególna. Więc kto chciałby nas nauczyć powiedzieć, jaki jest 5 celów Kościoła, bardzo serdecznie zapraszam. Widzę rękę, jedną, dwie. Kto jest chętny? Naprawdę nie ma osoby chętnej? Nie znacie 5 celów Kościoła? Nie wierzę. Ja nie wierzę. Ty już byłeś. Ale może i zostaniesz wybrany. Więc czekam. Naprawdę nie znacie 5 celów? Nie wierzę. Nie wierzę. Moja wiara sięga znacznie dalej. Droczycie się, tak? Ja poczekam. Kto jest chętny? Kto jest gotowy? Szansa minęła. Bernardzie, zapraszam. Bernardzie, zapraszam. Naprawdę. Mikrofon ci wziąłem.
Pomożecie dzisiaj?
Nie. Ty, słuchaj, jak nagroda, to musisz być sam.
To sam muszę być.
No, dokładnie.
Jak to było? A dobrze, to spróbuję od pierwszego. A więc kochać Boga. Uwielbiać Go w swoim życiu. Dawać Mu cześć. Następnie kochać ludzi poprzez służenie im. Dalej głoszenie Ewangelii, ewangelizacja. Tworzenie wspólnoty, społeczności. I dalej tworzenie uczniów. To wszystko było, nie?
Idealnie. Idealnie. Myślę, że to tak się należy. Dzisiaj książka Uwierz, że możesz.
Dziękuję. Słuchajcie, prawdopodobnie nie będę tutaj, a więc ktoś inny będzie mógł coś wygrać.
Pomalutku. Do końca roku myślę, że każdy z nas się nauczy. To są cele Kościoła. My jesteśmy dzisiaj w takim punkcie, gdzie mówimy o służbie. I to, co powiedziałem, to już jest ostatnie nauczanie z tej dziedziny. Więc niewątpliwie na początek szybciutka powtórka i potem już zakończenie. A więc, służba wykorzystująca dary. Co wiemy o tym? Że kompetencja w służbie wynika z powołania obdarzonego darami i rozwojem w nim. A więc my chcemy być kompetentni, my lubimy, kiedy trafiamy na kompetentne osoby i takie osoby powinny być w Kościele w tym, co robią. Również służba wykorzystująca dary nie oznacza robię to, co chcę, bo tak mi się podoba, ale raczej to, kiedy i gdzie Bóg mnie użyje. Więc jestem Jemu podległy. Mam nastawienie podległe. Po trzecie, służba wykorzystująca dary to służba wynikająca z darów. A więc nie robimy czegoś w oparciu o swoje własne siły, ale w oparciu o obdarowanie. Idziemy dalej. Powołania i dary duchowe są spójne, ponieważ Bóg nie poleci ci wykonania zadania, jeśli nie wyposażył cię we właściwe dary. Bo taki jest nasz Bóg. Nie da ci zadania, które przewyższa twoje siły, tylko dlatego da ci zadanie, ponieważ obdarzył cię, aby je wykonać. Powinieneś znać swoje powołanie, jak i dary. Jeśli ich nie znasz, działasz po omacku. A więc działasz w oparciu o swoje własne siły. Czasami myślisz, może to, może siamto, albo to jest moim powołaniem. Dobrze wiedzieć, do czego powołał cię Bóg. Bez względu na to, czy uważasz, że darów duchowych udziela Stwórca, Jezus czy Duch Święty, zawsze pochodzą one od Boga. A więc charyzmaty, służby i sposoby działania zawsze pochodzą od Pana. Dalej, dar duchowy to szczególna umiejętność, ponieważ nie jest to twoja własna, której Bóg udzielił ci, a więc a nie ty sam ją sobie wypracowałeś i udzielił ci to według swojej łaski. A więc to jest Jego suwerenny wybór dla twojego życia. I najlepsze to jest w tym wszystkim to, że wybrał najlepiej dla ciebie. Dlatego, że On jest Bogiem i On najlepiej wie, co dla ciebie jest dobre, i w której dziedzinie możesz służyć i gdzie twoje dary największe przyniosą owoc. Każdemu członkowi ciała Chrystusa, dlatego że każdy z nas, każdy dziewczyny wy również. Każdy z nas jest obdarzony chociaż jednym darem. I tutaj musiałbym zadać pytanie, czy wiesz, jaki to jest twój dar? Kto wie, jakie ma obdarowanie? Przynajmniej jedno. Ręka do góry. Wow, po całym cyklu nie wiecie? Okej. Każdy z nas jest obdarowany przynajmniej jednym darem i do jednej rzeczy jest powołany. I nie uciekniesz od tego. Możesz ewentualnie oddać królowi to, co jego. Jaki jest efekt takiego oddania, to, co jego? Wiemy z nauczania samego Jezusa. Aby ten dar jest, aby został wykorzystany dla rozwoju Kościoła. Nie więc nie dla twojego wzrostu, ale aby nim służyć. Dary duchowe, wyliczyliśmy sobie ich mniej więcej 30. Oczywiście nie jest to cyfra zamknięta. Tu nie chodzi o to, że to jest dogmat, a więc 30 darów duchowych i to jest najświętsza rzecz. Nie, ponieważ jedni wyliczają 33, może być ciut więcej, może być ciut mniej. To nie jest istotne. Istotne jest, czemu one służą i dla kogo to robimy. Idąc dalej, każdemu darowi odpowiada uniwersalna powinność, której wypełniany jest obowiązkiem wszystkich wierzących. A więc nie można przejść obojętnie obok osoby potrzebującej tylko dlatego, że mówisz, nie mam daru. Jak również nie możesz powiedzieć, a nie mam obdarowania w tym, to ja tego nie zrobię, albo inaczej, mam w tym obdarowanie, mi w to bardzo łatwo przychodzi, to dlaczego też inni nie służą tak samo dobrze jak ja? To się nazywa projekcja darów. Jak rozpoznać swoje dary? I to jest właśnie odpowiedź dla tych wszystkich, którzy nie dźwignęli teraz ręki przed chwilą. Więc nie rozpoznasz inaczej. Na nabożeństwie nie rozpoznasz. Naprawdę nie rozpoznasz. Ale możesz rozpoznać wtedy, kiedy otworzysz swoje serce przed Bogiem. A więc musisz być chętny to zrobić. Nijak inaczej. Dalej, będziesz gotowy wykorzystać swoje dary. A więc to, do czego Bóg cię powołał. Po trzecie, jeśli te rzeczy robisz, zbierz informacje, jak najwięcej informacji na temat obdarowania, na temat jak działa ten dar, jak służyć Bogu. Po czwarte, zacznij od tego, co lubisz, jeśli nie wiesz. Zacznij od tego, co lubisz, ponieważ często dary równają się zdolnościom w naszej nomenklaturze. Tak to się nazywa. Często tak jest. Po piąte, eksperymentuj, kiedy to tylko możliwe. A więc spróbuj. Mówiąc bardzo tak życiowo, jeśli nigdy nie spróbujesz zrobić obiadu, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy jesteś makłowiczem. Po pierwszym już przynajmniej będziesz miał jakieś takie rozeznanie, czy to coś cię pociąga. Czy ci wyszło, to jest inna kwestia, bo to jest też kwestia doświadczenia. Ale czy to cię kręci? Następne, potwierdź swoją skuteczność. To jest to, o czym wcześniej wspominałem. To są szósty i siódmy punkt. Największy problem chrześcijan. Po prostu przechodzą obojętnie obok faktów. Wolą pozostawić na tym, że Pan mi powiedział. I to jest decydujące. Natomiast fakty zaprzeczają temu, co Pan mu powiedział. Więc potwierdź swoją skuteczność. Jeśli masz dar uzdrowienia, czyń to i będziesz widział, że Bóg przez ciebie używa. Jeśli masz dar ewangelizacji, czyń to i będziesz widział, że ludzie przychodzą do ciebie przez ciebie, do Jezusa. Po prostu rób to. Jeśli masz dar muzyki, rób to, a wszyscy inni będą widzieli i będą zachęceni. Potwierdź swoją skuteczność. I siódmy punkt. Poznaj opinie innych, co często uciekają od to wierzący. Mówią, Pan mi powiedział, ale tu w tym miejscu to naprawdę nie wystarcza. Ponieważ dary i powołanie można jest rozpoznawalne. A więc trudno powiedzieć, że ktoś ma dar, którego nikt nie widzi, ale ja mam taki dar. Ten dar jest do budowania Kościoła, ale nikt go nie rozpoznaje oprócz siebie. Więc trudno powiedzieć, czy ty masz taki dar. Wręcz bym powiedział, że go nie masz. I jesteś w błędzie. Ponieważ to Kościół rozeznaje też i widzi. Trudno coś mieć, ukrywając to. Tym bardziej, że wiemy, że dar ma być po to, aby budować Kościół. A więc on musi być odkryty i dla ludzi. Więc trzeba zderzyć się z tą opinią ludzi. Trzeba zderzyć się z opinią wierzących. I często jest tak, że oni to potwierdzają. To jest całość na temat 4-5 nauczań dzisiaj, 6 ostatni. Będę puentował. Zgodzicie się z tym, że Kościół będzie bardziej efektywny, gdy ludzie będą służyć swoim obdarowaniem? Tak? Taka oczywista oczywistość, cytując klasyka. Tak się dzieje. Kościół wzrasta wtedy, kiedy ludzie są we właściwym miejscu, a więc innymi słowy, kiedy ty jesteś we właściwym miejscu. Dary duchowe są po to dane, abyś ich stale używał. I tutaj najmocno zaakcentuję słowo stale. Ponieważ dar duchowy nie jest po to, abyś go okazjonalnie używał. A więc od święta. Na przykład raz w roku. W rocznicę twojego nawrócenia. W rocznicę twoich urodzin. Okazjonalnie wykorzystał dar. Dar jest po to dany, abyś go stale używał. Trudno sobie wyobrazić w naszym życiu codziennym, że przychodzimy do mechanika, a mechanik mówi, tak chętnie zrobię, tym bardziej, że wiesz, że bardzo dobrze ci robię samochód, ale następny mój dzień, którym będę miał ochotę zrobić, przypada na wiosnę przyszłego roku. Ja pracuję jako mechanik na wiosnę, a więc od marca do kwietnia. Zapraszam cię wtedy. Powiadasz, no, miał chyba trudny dzień, upadł na głowę, nie wiem, spadł z drabiny, coś mu się chyba stało. Auto go przejechało, coś jest nienormalne. Mówisz, to jak to, mechanik i on co, raz w miesiącu, w ciągu roku? Coś nienormalnego. A paradoksalnie w kościele uznawane jest to za normalne. To albo na zewnątrz jest nienormalnie, albo my stwarzamy sytuacje, które po prostu stawiają Kościół w takiej dziwnej sytuacji. Stale ich używać. Zachęcam cię do tego, abyś właśnie poznał swój dar. Nie przeszedł obojętnie. Chyba, że uważasz, że to, co Bóg mówi na temat talentów, to była taka przypowieść sobie. Natomiast jeżeli podchodzisz do tego, że Słowo Boże w każdym miejscu jest prawdziwe i odpowiada na życiowe pytania, to w tym miejscu Jezus powiedział, że nie jest uznawane to, jeżeli oddajesz dar, który otrzymałeś w nienaruszonym stanie. Tu bym teraz zacytował Shreka. Jesteś po to, aby go stale używać, a kiedy go stale będziesz używał, będziesz przynosił owoc. A nie ma nic bardziej radosnego, kiedy jesteś używany narzędziem w ręku Boga. Stale. List do Rzymian, 11 rozdział, 29 werset, na temat darów i powołania mówi bardzo prosto. Prościej się chyba już nie da. List do Rzymian, 11 rozdział, 29 werset. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Prościej się nie da. Nieodwołalne. A więc Bóg po to ci dał, abyś przyniósł w tym owoc. I nie ma innej drogi. Nie ma innej alternatywy. Możesz myśleć, co chcesz, ale nie ma innej alternatywy. Nieodwołalne są powołania i dary Boże. Bóg ci je dał i on ich nie odwołuje. Masz przynieść owoc. Taki jest twój kierunek. I to jest cudowne. Ale ja widzę, że tylko ja w tym momencie się tym ekscytuję. Przynajmniej parę osób się do mnie uśmiecha, a więc są ze mną. Nie bądźcie tacy spięci. Słuchajcie, nie bądźcie tacy spięci, nie patrzcie na mnie tak poważnie, bo zaczynam ja się spinać. Jak to Janek powiedział, zaczynam ściskać pośladki, tak? A nie kaszlę i nie mam prostaty. Postawę. Nieodwołalne są dary i powołania Boże. W liście do Rzymian, w następnym rozdziale 12, czytamy w 4 wersecie, że w jednym ciele, w jednym kościele, w jednym ciele Chrystusa mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Kiedyś to był dla mnie najbardziej taki radosny fragment ze Słowa Bożego. On, wiecie, wiele rzeczy w moim myśleniu o Kościele wyprostował i zmienił. Dlatego, że wielokrotnie w swoim życiu patrzyłem na różnorodność w Kościele w sposób negatywny. Adoptowałem to jeszcze z czasów, kiedy byliśmy wspólnotą, gdzie układało się ludzi do takiej pewnej szuflady, która miała wymiary pewne i trzeba było tą osobę tam wpasować, żeby weszła. I ona musiała tak dokładnie wyglądać. Różnorodność była źle widziana, źle rozumiana i ja ją tak samo postrzegałem. Uważałem, że najlepiej jest wtedy, kiedy wszyscy są jednakowi. Ale ten fragment zmienił moje myślenie. Ta różnorodność jest cudowna. Popatrzcie, nawet po ubraniu zewnętrznym nikt z nas dzisiaj nie jest tak samo ubrany. Nawet kobiety, kiedy mają spodnie, nie są mężczyznami. Nikt z nas nie jest taki sam. Są wyżsi i mniejsi w posturze zewnętrznej. Grubsi i chudsi w posturze zewnętrznej. Zobaczcie, bardziej wykształceni, mniej wykształceni. Bardziej otwarci, bardziej zamknięci. Tak bardzo się różnimy, ponieważ tak bardzo różne jest ciało, które mamy. Ten porównanie do ciała nie wzięło się znikąd. Po prostu w ciele są różne rzeczy i różną funkcję spełniają i dlatego to jest tak cudowne i dlatego to tak dobrze funkcjonuje. I tak jest właśnie z ciałem, czy tak powinno być z ciałem Jezusa Chrystusa, które tworzymy. Ta różnorodność jest cudowna. Mam kilka razy to powiedziałem i powiem to jeszcze raz. Jeśli by wszyscy mężczyźni na ziemi mieli wyglądać tak jak ja, to naprawdę ja dziękuję. Ja dziękuję. Tego już nie musiałeś mówić. Ja dziękuję. To by była tragedia. Wyobraźcie sobie, wszyscy dokładnie tak samo jak ty. Tragedia. Płaczą w tym samym momencie, kiedy ty. Cieszą się w tym samym momencie, kiedy ty. Myślą dokładnie to samo, co ty. A więc przychodzi ktoś i ty już wiesz, co on myśli. Bo ty myślisz to samo. I ty myślisz o nim źle i on myśli dokładnie o tym samym. O tobie, bo się niczym nie różni. Ta różnorodność powoduje to, że kiedy ty płaczesz, drugi jest radosny, staje się dla ciebie wsparciem, bo cię pociesza. Ale kiedy ty jesteś w dołku i ta druga osoba jest w dołku i kiedy te dwie osoby w dołku się spotkają, to dół jest przeogromny. Kiedy jedna osoba narzeka i trafia na osobę radośnie nastawioną do życia, zobaczy, że ona wpływa na nią. I zaczyna pokazywać, że można inaczej spojrzeć na obecną sytuację, w której się znajduje. Tak? Można inaczej spojrzeć. Zaczyna pokazywać pozytywne strony i aspekty, dziękuję, tej sytuacji. Ale kiedy jedna narzekająca spotka drugą narzekającą, tragedia. Dół jest przeogromny. Świat wygląda okropicznie. Dlatego tak ważna jest ta różnorodność w Kościele, którą tworzymy. I to jest Kościół. To jest trudna sztuka bycia Kościołem. Nie każdy zgromadzenie wierzących tworzy Kościół, bym sobie pozwolił na takie stwierdzenie. Przynajmniej w ich odczuciu i zrozumieniu. Bo to jest trudna sztuka bycia różnorodnym. Ale w tym ciele również sobie nawzajem służymy. Wykonujemy inne czynności. I dlatego nie jesteśmy też tacy sami. Są ręce i nogi, czytamy w liście do Koryntian, kiedy jesteśmy porównani do ciała. Są ręce i nogi. I takie pytanie, czy zawsze będziesz ręką, skoro powołania i obdarowania są nieodwołalne, czy zawsze będziesz ręką? Jak myślisz? Na podstawie Słowa Bożego. No raczej tak. Wyobraźcie sobie, że przez 40 lat twojego życia ręka jest ręką, a po 40 następuje taki nagły zmiana i ręka robi się nogą. Albo dwie nogi dwoma rękami. I możesz sobie zobaczyć tak na tych filmach, jak chodzą orangutany. Kiedy mają dłuższe kończyny górne. Nie wiem, czy to byłoby miłe. Kiedy pewnego dnia ucho zaczyna być nosem, a nos w uchu. Możecie sobie wyobrazić tutaj nos? Ucho? To jest nienormalne. To nie jest normalne. Dlatego powołania i obdarowania są nieodwołalne. Bóg po to cię powołał i dał ci cel w życiu, abyś go realizował, przynosił plon. Mało tego, będziesz z tego czerpał radość i będziesz to robił efektywnie. I po to jest służba, która wykorzystuje swoje dary. Bo jeśli jej nie robisz w obdarowaniu, męczysz się. A to jest właśnie tak, jak w zeszłym tygodniu wspomniałem, praca, którą masz zacząć w poniedziałek i dostajesz gęsiej skórki i złego myślenia już samą niedzielę wieczorem. Dobrze rozwijamy się wtedy, kiedy nie pytamy ciągle, dlaczego Panie, nie jestem tym lub tamtym, dlaczego nie mam takiego daru, a tamtego daru. Dobrze jest wtedy, kiedy wykorzystujesz ten dar, który Bóg ci powołał, który ci dał. Wiecie, można wzrastać ze służby w służbę, z powołania w powołanie. To nie zmienia faktu, że ono jest stale dla twojego życia, ale można wzrastać. Dlatego też, jeżeli służysz, będziesz widział, że w swoim życiu masz nie tylko jedno obdarowanie, ale 2, 3, 5, 10. Można wzrastać. Można iść ciągle do przodu. To można zobaczyć nawet na życiu Pawła, który był i dobrym nauczycielem, ale był i ewangelistą, a i też powiedział, że został powołany jako apostoł. Trzy takie z pierwszego rzędu. Ale wiemy również, że mówi o sobie, że mówi językami, a więc ma czwarty dar, że prorokuje, ma piąty dar. To tak prosto. Widzimy, jak człowiek może w wielu rzeczach funkcjonować i służyć Bogu. To jest cudowne. Wracając do tego ciała, potrzebujemy siebie nawzajem po to, aby zdrowo funkcjonować. Aby ciało było zdrowe. Zobaczcie, ile my wkładamy energii w swoim normalnym życiu w to, aby dobrze funkcjonować. Oczywiście, będąc całkiem młody, człowiek myśli, że tak zostanie do końca życia swojego. Ale potem przychodzi więcej do rozumu, w sensie innego rozumienia, i stwierdza, że chyba rzeczywiście tak do końca nie będzie i trzeba troszeczkę zadbać o swoje zdrowie. I zobaczcie, ile my wkładamy energii w to, żeby zaczynamy zdrowiej się odżywiać. Pewnego dnia oczywiście. Pewnego dnia stwierdzamy, że jednak się troszkę nabrało, trzeba by to było zrzucić, a więc kupuje się rolki, tak? Rower, zaczyna się jeździć na rowerze, biega się po lesie. Nie robicie tego. Okej. W różne formy aktywności fizycznej po to tylko, aby utrzymać pewną sprawność. Paradoksalnie, czym człowiek starszy, tym więcej trzeba tej energii, żeby utrzymać pewną sprawność. Zobaczcie, ile trzeba na to wydać energii, czasu i nawet pieniędzy. Niektórzy mówią, a potrzebuję troszkę więcej witamin, a więc kupują wszelkiego rodzaju medykamenty, które mają nas postawić do życia. Doppelherz, tak? Inne rodzaju specyfiki. Mnóstwo energii trzeba wstawić, żeby ciało było zdrowe. Dlaczego w Kościele ma być inaczej? Dlaczego w Kościele wszystko ma być tak, od jak będzie, tak będzie? My wszyscy jesteśmy zdrowi. Wcale tak nie jest. Trzeba zadbać o to. Po prostu trzeba o to zadbać. I dlatego w jednym z fragmentów w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 25 werset, czytamy takie słowa. Po to Bóg dał różne członki w ciele, aby w ciele nie było rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakowe staranie. Po to jesteśmy, aby o siebie nawzajem się troszczyć. Można przejść obojętnie koło drugiej osoby, ale jej upadek wpływa na całe funkcjonowanie ciała. I to jest prawda fizyczna, a skoro ta prawda fizyczna została przedstawiona w Biblii, to jest również tą prawdą duchową. Jak uderzysz się w najmniejszy palec, ja się już się widzę, spina. Ja w życiu raz spadło mi 5 kg na któryś z tych palców. Zrobiłem wtedy chyba najszybszą setkę w życiu. Dostałem takiego pędu. Biegałem, bo nie wiedziałem, gdzie te palce wsadzić. Taki ból to jest. A to jest tylko taki fragment ciała. Taki fragment. Po to jesteśmy różnorodni, aby o siebie nawzajem troszczyć się, a nie być osobnymi wyspami. Żaden członek ciała nie żyje dla siebie, zobaczcie. Nie żyje dla siebie. Oko z iloma organami współgra. Gdyby nie oko, nie wiedziałbyś, co z ręką zrobić. W którym momencie? Nawet przywitać się z kimś byś nie wiedział, bo nie wiesz, czy on się wita w ten sposób, czy daje ci żółwika. Albo ci daje piątkę, no i wtedy byś nastawił twarz. Proste rzeczy. Jak jedne członki współgrają z drugimi. Tak to jest w ciele. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że to Bóg tak poukładał. Dlatego w tym ciele, w tym kościele są potrzebne uzdrowienia, proroctwa, nauczyciele, przywódcy, jak również ludzie niosący pomoc, mający mądrość, którzy umieją zachęcać, którzy umieją pokazywać miłosierdzie, którzy mają jeszcze inne, mnóstwo innych darów. Dlatego to jest tak ważne. Nie przechodź obojętnie obok tego, co Bóg tobie dał. Puentując to na sam koniec, chciałbym powiedzieć o dwóch problemach w Kościele. Ogólnym, szerszym pojęciu. Pierwszy, jeżeli chodzi o służbę. Pierwszy problem to jest to, jakie masz w służbie motywacje. I myślę, że to jest to, o czym mówiłem przez ostatnie 5 niedziel. A więc czy jesteś we właściwym miejscu, czy jesteś obdarowany do tej służby i temu, jak służysz. To jest pierwszy problem, którym starałem się w jakiś ten sposób pokazać, żebyśmy byli we właściwym miejscu, kompetentnymi osobami. Ale jest drugi problem, który wydaje mi się jest znacznie większy i dotyczy całego Kościoła. A więc jest to problem postawy serca. Mianowicie, czy jesteś gotowy służyć? Czy jesteś gotowy służyć? Czy w ogóle służysz? Czy w ogóle tobie się chce? To jest drugi problem. Pamiętacie uczniów Jezusa? Ktoś już tutaj cytował ten fragment, więc pozwolę sobie go jeszcze raz zrobić. To jest Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. 57 werset. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Niezła deklaracja. Panie, no Jezu za tobą, nawet w dym i w ogień. Gdziekolwiek się udasz, idę za tobą. Nie ma sprawy. Ja jestem tym wierzącym, który naprawdę to chce robić. To coś podobnego, co dzisiaj Jasiu mówił z tym chodzeniem z Jezusem. Jezus mówi: wiesz co, ale lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. I w tym momencie ta osoba się wycofuje. Mówi: a to o takie koszty chodzi. A to nie za bardzo. Ja mam za to zapłacić? To znaczy, ja pójdę za tobą i ja nawet nie będę wiedział, gdzie ja będę spał? To ja dziękuję. Postawa serca. Czy w ogóle jesteś chętny? Czy to, co tutaj słyszysz w niedzielę o służbie, czy w ogóle jesteś chętny odpowiedzieć na to? Obnaża to drugi problem. Inna z osób zwraca się Jezus i mówi: pójdź za mną. A ten mówi: okej, jestem gotowy, jestem chętny, ale pozwól, że najpierw pójdę i pogrzebię ojca mego. Oj, bolało mnie to kiedyś, jak czytałem ten fragment, to by jeszcze lata wstecz. Bolało mnie to dlatego, że ten powód był naprawdę właściwym powodem. Nie umiałem sobie wyobrazić, jak to jest. No przecież to jest naprawdę istotny powód. Najpierw rodzina. Trzeba jakoś odpowiedzieć, no ojciec mi zmarł. A jednak wiemy później, że Jezus o takiej osobie odpowiada, że nie jest mnie godzien. Ponieważ stawia rodzinę, stawia przyszłość, plany na pierwszym miejscu. To jest coś takiego jak, dobra, pójdę, ale najpierw pozałatwiam swoje sprawy, a one są ważne. I tak jest, że zawsze można znaleźć milion istotnych powodów i wytłumaczeń. Zawsze. Istotnych. Nie takich sobie z głowy wyciągniętych, ale istotnych powodów. Zawsze. Kiedy Bóg cię do czegoś powołuje, w tym samym momencie możesz mieć milion różnych istotnych powodów, aby powiedzieć nie. Oczywiście tak, ale nie. Ja tak, Panie, ale no wiesz, sytuacja jest taka, a nie inna, więc nie. To można odnieść do dwóch rzeczy. Do pójścia w ogóle za Jezusem, że Jezus mówi, wiesz co, daje ci życie, a ty mówisz, tak, super, chciałbym żyć z Tobą, ale jednocześnie, wiesz, ciało ciągnie mnie do tego świata. I mówisz, to tak, jak będę starszy. To tak. Często tak w życiu swoim, kiedy mówiłem komuś dobrą nowinę o Jezusie, tak to słyszałem. To jak tak 50, 70, 80 lat będę miał. Jak już nacieszę się życiem, paradoksalnie rozumiejąc, że chodzenie z Jezusem to smutasy, a ludzie smutni i w ogóle smutne życie, a życie bez Jezusa to jest dopiero radość. Większego kłamstwa diabelskiego nie widziałem. A może też dlatego, że ich sami wierzący czasami wprowadzają to w życie. Zawsze można znaleźć milion powodów. Tak samo w powołaniu i służbie. Możesz powiedzieć, fajnie, usłyszałem fajne nauczanie, ale wiesz, Panie, następne będzie jeszcze inne. Może później. Ja bardzo bym chciał, żeby Kościół był zdrowy. Tak, to jest właściwe. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Tylko wtedy jest zdrowy, kiedy są kompetentne osoby na właściwych miejscach. Ja? No, ja jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę poczekam. Może za jakiś czas. Poza tym, Panie, no ja w ogóle nie wiem, do czego mnie powołałeś. No tak, powinienem otworzyć swoje serce, będąc gotowy. Tak, ja jestem gotowy, otwieram swoje serce za tydzień. I trzecia osoba, Jezus mówi, pójdź, inny też mówi, pójdę za Tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Też istotny powód, pokazujący, że wiesz co, Panie, ja jestem chętny, ale tylko jeszcze właśnie tego troszeczkę tego życia, tego starych przyzwyczajeń, starego sposobu myślenia. Tego jeszcze chcę, a potem ewentualnie. Albo potem wtedy tak. Ale u Boga jest dziś. U Boga jest zawsze dziś. I to On dziś mówi do ciebie. Dokładnie dziś, w niedzielę, 7 sierpnia, 11:19. To dziś mówi Bóg do ciebie. Nie jutro, nie wczoraj, ale również dziś, w tym momencie. I właśnie czytamy dalej, że Jezus do tych trzech typów ludzi powiada, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To jest naprawdę bolące słowo. Takie, wiecie, ostre, twarde. Ale gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Żaden, który się wstecznie ogląda, no, nie jest mi godzien, powiada Jezus. Bo to jest prawda. No. Kto chciałby z nas, aby ktoś zaangażował się razem z Tobą w jakąś działanie, a razem rozpoczynacie spółkę, macie firmę, dwie osoby, a on ciągle każdego dnia mówi, wiesz, ale jak pracowałem w tej poprzedniej, to wydaje mi się, że było lepiej. Ty chcesz, aby ta twoja firma się rozwinęła, chcesz, żebyście, nie wiem, powiększyli swój zasięg, codziennie chciałbyś nowych rzeczy, a on codziennie rano przychodzi i mówi, wiesz, ale wtedy było lepiej. No, dzisiaj jestem tutaj, dzisiaj mamy fajną przyszłość, ale wiesz, wtedy o 7 rano mogłem zacząć od kawy, a tu nie bardzo. Tu dopiero o 9. Chcielibyście takiego taką osobę mieć jako swojego współtowarzysza, współwłaściciela spółki, do której żeście wsadzili mnóstwo kasy? Na przykład 10, 20, 50 tysięcy? Albo na przykład, żeście postawili za to, żeby tą firmę postawić, postawiliście swój dom jako zabezpieczenie kredytu. Chciałbyś mieć takiego współpracownika? Myślę, że nikt z nas, no chyba, że tak jak ten wcześniejszy mechanik, upadliśmy z drabinki. Ale normalnie nikt z nas. Ponieważ ty położyłeś za to swoje życie i ty oczekujesz tego samego. Jezus położył za ciebie swoje życie. Swoje życie za ciebie. Ty miałeś umrzeć, ale dzięki łasce Bożej uwierzyłeś w Jezusa i dzisiaj żyjesz. Oczekuję od ciebie właśnie, że jesteś gotowy pójść za Nim na 100%. Tamte trzy przypadki, trzy przypadki nie były na to gotowe, dlatego w 10 rozdziale czytamy, a potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch. Innych, nie tych, innych, no bo z tych nie szło wybrać. Kościoły pozostają często w swoich miejscach ze względu na lenistwo, ze względu na zniechęcenie. I to jest prawda. Ale ja wierzę, że każdy z nas jest chętny. Jest chętny, aby służyć Najwyższemu. Jesteś odkupiony, zbawiony, usprawiedliwiony i powołany i obdarzony darami, aby służyć dla Królestwa Bożego. Tych innych 72 rozesłał, dał im zadanie, powołał ich do tego, aby szli i głosili dobrą nowinę o Królestwie Bożym. I czytamy w 17 wersecie, że powróciło wtedy owych 72, zobaczcie z czym, z radością. Z radością. Mówiąc, Panie, i demony nam są podległe w Twoim imieniu. Doświadczyli radości, ponieważ służba we właściwym miejscu z powołania przynosi zawsze radość. Nie można służyć w zniechęceniu. Ona zawsze przynosi radość. Oni przyszli pełni ekscytacji, mówiąc, Panie, demony były nam podległe. Jezus potwierdził to, mówi tak, rzeczywiście widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba, czytamy w następnym wersecie. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. Ale nie z tego się radujcie, chociaż możesz, ale nie to jest podstawą twojego radowania się, ale z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. I to jest właśnie życie i ekscytacja Bogiem codzienna. Kończąc, mam też dobre słowo dla tych, co służą. W liście właśnie do Rzymian, 11 rozdziale, Paweł o swojej służbie, 11 rozdział, 13 werset, mówi w ten sposób. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Poszukałem troszeczkę tego słowa chlubnie i w oryginale pisze, ja swoją służbę wielbię, wysławiam, otaczam czcią, chwałą. Tak Paweł podchodził do swojej służby. W pewnym sensie był dumny z tego, co robi dla Boga. Otaczam ją czcią i chwałą, a więc rozwijam ją. Raduję się z niej i rozwijam się w niej. Dlatego Paweł, kiedy wiedząc, że jest apostołem, posłanym do pogan, śmiało mógł... Ile razy on był w więzieniu? Nie pamiętam. 11 rozdział listu do Koryntian o tym mówi. Ileś razy był biczowany, tak? Kamieniowany, w głodzie, w trudzie, w znoju, ale i w radościach. Proszę? W wodzie, tak, na statkach, w burzach i innych wydarzeniach w życiu. I śmiało w tym mógł iść, przechodzić przez to, dlatego że wiedział, że to jest jego powołanie. Gdyby nie był tego pewny, podejrzewa, że po pierwszym, drugim takiej ciężkiej sytuacji zrezygnowałby z tego. Dlatego tak ważne jest wiedzieć, do czego Bóg cię powołał. A więc jeśli służysz, ciesz się tą służbą, ciesz się tym, co robisz, poświęcaj jej więcej uwagi, rozwijaj ją. Kończąc cały cykl, zobacz miejsce, w którym jesteś, miejsce, do którego Bóg cię powołał. Jeśli zaniedbałeś to, to dla ciebie też jest dobre słowo. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, Paweł zwraca się do Tymoteusza w ten sposób. Z tego powodu przypominam ci, dzisiaj również przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie moich rąk. Abyś na nowo rozpalił to, co Bóg w tobie dał. Jeżeli wiesz, a zagrzebałeś ten dar, to weź, odgrzeb go z tego miejsca, wyciągnij i przynieś kolejny talent. Przynieś kolejny, bo naprawdę życie z Nim może być ekscytujące wtedy, kiedy jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, kompetentną osobą, którą Bóg powołał do tego, aby przynosić Mu chlubę. Zachęcam Cię do tego. Zachęcam Cię do tego. Ten Kościół ma szansę wzrostu. Możemy być nietuzinkowi, kiedy będziemy w właściwych miejscach. Dla Ciebie, który nie wiesz jeszcze, jest pierwsza rzecz najważniejsza. Otwórz swoje serce przed Bogiem. Otwórz swoje serce przed Bogiem. Bądź gotowy to zrobić. Nie pozostań w miejscu, który dzisiaj jesteś. Bądź gotowy, aby Bóg cię poprowadził. To jest pierwsze i najważniejsze. To tyle. Będzie jeszcze inny cykl. Będą kolejne nauczania. Dziękuję.